Mamy już połączenie z naszym kolejnym gościem, dr Łukasz Adamski, wicedyrektor Centrum imienia Juliusza Mieroszewskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie, pan teraz przebywa obecnie na Ukrainie, a my spojrzymy na samą już linię frontu. Ta bitwa o Awdijiwkę, o tym miejscu ostatnio mówi się bardzo dużo w kontekście tej frontowej mapy Ukrainy, czyli walki o wrota do Doniecka. Powoli niestety przypomina drugi Bachmut. Proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o to miejsce na froncie i ogólnie jak wygląda sytuacja na froncie rosyjsko-ukraińskim?
Jeśli chodzi o Awdijiwkę, tam w tym momencie toczą się naprawdę ciężkie walki. Rosjanie próbują okrążyć ugrupowanie ukraińskie, które znajduje się w Awdijiwce. Żeby Państwo dobrze rozumieli, Awdijiwka to faktycznie są wrota do Doniecka, dlatego że za Awdijiwki można wręcz część Doniecka regularnie ostrzeliwać. Jest też możliwość ewentualnie szybkiego dostania się taką główną drogą aż do centrum, więc jest to miejsce strategicznie ważne. Z drugiej strony samej Awdijiwki już też niewiele zostało. Tam Ukraińcy bronią się. Bronią się no, także dlatego, że w ostatnim czasie nie mają gdzie indziej takich widocznych, namacalnych sukcesów, a przynajmniej namacalnych czy łatwych do zrozumienia przez opinię publiczną. I utrata Awdijiwki, no ona by podkopała morale. Natomiast no, z tego, co czytam analityków wojskowych, to sytuacja dla Ukraińców wcale nie jest beznadziejna, dlatego że Rosjanie się bardzo mocno wykrwawili w szturmach Awdijiwki. No tam toczą się walki, nie wiem, o pewne hałdy, o tory kolejowe. Ukraińcy trzymają też odwody w pobliżu Awdijiwki, więc no, można na pewno powiedzieć, że w tym momencie właśnie Awdijiwka to jest najbardziej zapalny punkt na froncie. Gdzie indziej toczą się walki na odcinku północnym, niedaleko Kupiańska. No i oczywiście są doniesienia o tym, że ukraińskie wojska przeszły w kilku miejscach Dniepr w obwodzie chersońskim i tam próbują jakieś przyczółki umocnić. Natomiast no, ogólnie ta sytuacja jest niestety dla Ukraińców daleko mniej optymistyczna niż jeszcze parę miesięcy temu wszyscy myśleli i wszyscy mieli nadzieję. Dlatego, że no, tak naprawdę niezależnie od tego, że sporo część wojsk rosyjskich udało się zniszczyć, one utraciły zdolność bojową, no to jednak Rosja jest państwem, które ma znacznie większe zdolności do mobilizacji ludzi, a co więcej, życie ludzkie tam jest w nieporównanie niższej cenie niż w krajach demokratycznych, takich jak Ukraina. No i nie ma takich jasnych perspektyw zakończenia tej wojny. O tym tak naprawdę wręcz wczoraj mówił w takim materiale i w specjalnym artykule dla bardzo poważnego zachodniego pisma The Economist generał Załużny, czyli głównodowodzący.
No właśnie, bo to możemy zacytować faktycznie takie mocne słowa no, naczelnego dowódcy ukraińskiej armii. Generał Załużny przekazał, że wojna z Rosją znalazła się w impasie i aby go przełamać, potrzeba byłoby wielkiego technologicznego przełomu, a na to się nie zanosi. Więc tak naprawdę taka bardzo gorzka, szczera refleksja z ust dowódcy ukraińskiej armii.
Tak, i warto w ogóle zwrócić uwagę na moment, kiedy się ten materiał pojawia, dlatego że dosłownie dwa dni wcześniej pojawił się inny artykuł, który Ukraińców wręcz oburzył. To był artykuł w tygodniku Time, relacjonujący nastroje samego Zeleńskiego i jego otoczenia. I oczywiście ta główna teza była, że te nastroje są dość ponure, że wszyscy są nerwowi i nie wiedzą za bardzo jak dalej. Tam w tym artykule na pewno się pojawiło sporo różnego rodzaju nieścisłości. One były nawet wczoraj dementowane przez szefa Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, pana Aleksija Danilowa. No, natomiast wydaje się, że jednak pojawienie się tych właśnie dwóch materiałów, to znaczy tego artykułu w Time i właśnie wczorajszych wczorajszych doniesień czy informacji od generała Załużnego jest tak naprawdę bardzo mocnym, takim dramatycznym wołaniem do sojuszników o to, żeby więcej pomogli Ukrainie, żeby nie próbowali, tak jak w Waszyngtonie, tak naprawdę mówi się już na półotwarcie, przełożyć prób, znaczy przełożyć wsparcia Ukrainy na rok 2025, bo w 2025 mogłaby dojść do skutku kolejna taka ofensywa mająca na celu wyzwolenie ziem okupowanych, no a ten rok, który się za niespełna dwa miesiące rozpocznie, no to będzie rok wyborczy w Stanach Zjednoczonych, bardzo trudny. No i Ukraińcy zdają sobie z tego sprawę, właśnie, że jest ryzyko, iż w Stanach Zjednoczonych do władzy dojdzie Trump, który w ogóle chciałby zakończyć wojnę kosztem Ukrainy. Jest ryzyko tego, że nie będzie odpowiedniego finansowania. Jest wciąż ryzyko, że Rosja zmobilizuje jednak znacznie więcej ludzi. Wydaje w tym momencie państwo rosyjskie mnóstwo pieniędzy na zbrojenia, to jest bodajże prawie 6% PKB, więc ta wojna jeszcze nie jest też dla Rosji przegrana. A ona oznacza też jednak bardzo duże dla Ukraińców. No to jest kolejny rok życia w warunkach wojennych. No i bez takiej jasnej perspektywy. Dlatego ja te dwa artykuły właśnie odbieram jako bym powiedział, dramatyczne wołanie o to, żeby Zachód w większym stopniu pomógł Ukrainie, dostarczając wyjątkowo nowoczesny sprzęt, takiego, którego się pewnie teraz nie dostarcza, bo są obawy, że trafi w ręce Rosjan, albo że znowu dojdzie do jakiejś, jak to mówią Amerykanie, niekontrolowanej eskalacji.
No właśnie, faktycznie, bo to utrzymanie z jednej strony uwagi świata na Ukrainie też w zderzeniu z tym, co dzisiaj dzieje się na Bliskim Wschodzie, jest coraz trudniejsze. Ta przedłużająca się skrajnie trudna sytuacja jednak na froncie powoduje, że pewnie coraz ciężej jest, coraz trudniej jest przekonywać partnerów, że to zwycięstwo w wojnie z Rosją jest tuż, tuż, że jest już za progiem. No i też trochę były takie refleksje, tutaj też możemy zacytować. Załański po zakończeniu swojej wizyty w Waszyngtonie powiedział: nikt nie wierzy w nasze zwycięstwo tak jak ja, nikt. No i czy w związku z tym właśnie, bo z jednej strony mamy bardzo trudną sytuację, z drugiej strony też żołnierzy, którzy powoli zaczynają gdzieś się buntować, czy otoczenie prezydenta Załańskiego się nie frustruje, czy nie pojawiają się tam jakieś wewnętrzne rozgrywki, jak to wygląda?
No to jest bardzo trudne pytanie. Ja może zacznę od tego, że sytuacja jest bardzo trudna, ale jest bardzo trudna nie dlatego, że obiektywnie, nie wiem, front się może od razu, że może się od razu załamać, że rosyjskie wojska pójdą na Charków czy na Dniepr, ale dlatego, że wszyscy sobie uświadomili tak naprawdę, że ta wojna ma charakter podobny do pierwszej wojny światowej, że tak naprawdę ci żołnierze strzelają do siebie z okopów, odbierają sobie kawałki terytoriów, ale to jest po kilka kilometrów kwadratowych i nie ma jakiejś jasnej perspektywy, kiedy to się zakończy. A przecież wojna to są ogromne wydatki dla obu państw i to jest też to jest kilkaset tysięcy pewnie rannych albo jakoś poszkodowanych żołnierzy. Generał Załużny wczoraj też powiedział, że 150 tysięcy rosyjskich żołnierzy zginęło. Nie to, że zostało rannych, czy zostało się do niewoli, ale że zginęło. Więc są to ogromne liczby i ten brak takiej jasnej perspektywy, że jesteśmy już blisko zwycięstwa, strasznie demobilizuje. No i na pewno to w jakiś sposób też oddziałuje na otoczenie Zełenskiego. My tutaj źródeł, co tam tak naprawdę się toczy w jego najbliższym otoczeniu, dobrych nie mamy, bo ten artykuł z Time'a mówi, że najbardziej optymistyczny jest prezydent. Na pewno władze ukraińskie są podawane może nie presji, bo to byłoby za dużo powiedziane, ale takiemu są sondowane. Jak mógłby wyglądać ewentualny rozejm z Rosją, a rozejm to jednak utrata części terytoriów, przynajmniej tymczasowa, ale powiedzmy sobie szczerze, że dopóki się wtedy rosyjski reżim nie zmieni, to raczej będzie trwało. Więc te nastroje nie mogą być specjalnie optymistyczne. Natomiast Ukraina jednak, o tym trzeba pamiętać, z sytuacji bardzo trudnej, kiedy stawka się toczyła o to, czy w ogóle przetrwa niepodległe państwo ukraińskie, czy Kijów zostanie zajęty przez moskiewskie wojska, czy nie, jest państwem, które po prostu jedno z największych sił mocarstw wojskowych na świecie, Rosję, no powstrzymuje po prostu skutecznie na tej linii okopów. No tylko rzecz w tym, że właśnie Ukraińcy, którzy są powoływani do wojska, którzy mają do czynienia z korupcją niestety także w wojskowych komisjach uzupełnień, to oczywiście strasznie demobilizuje, to wpływa na nastroje społeczne. Żołnierze, ci, którzy walczą, są już 18 miesięcy. Proszę sobie wyobrazić, ja nigdy nie byłem w wojsku, więc mogę to sobie tylko właśnie wyobrazić, co oznacza 18 miesięcy w wojsku na linii frontu. Więc po prostu wszyscy są zmęczeni. I nadzieja nasza jest w tym, że i Rosjanie są zmęczeni i może w pewnym momencie zajdzie jakiś czarny łabędź i linia frontu rosyjska pęknie. No ale to jest na razie taka nadzieja dość słaba.
To jest faktycznie na razie jeszcze trochę, można powiedzieć, pieśń przyszłości, ale obserwujemy oczywiście to wszystko, co dzieje się na Ukrainie. Polska też cały czas wspiera Ukrainę i chociaż mówiliśmy także na antenie Radia Wnet przy okazji ostatniego spotkania organizowanego przez Centrum Mieroszewskiego po tych takich trudnych momentach w relacjach polsko-ukraińskich, wydaje się jednak, że Polska, i tutaj jest jasne stanowisko i rządu, i mamy nadzieję, że nawet po tych roszadach wewnętrznych też, jeżeli to opozycji uda się utworzyć rząd, też to będzie jasne i klarowne stanowisko, że Polska cały czas Ukrainę będzie wspierać.
Znaczy, ja nie mam powodów wątpić, że niezależnie od tego, jaki będzie rząd w Polsce, no to każdy będzie wspierał Ukrainę, w tym także rząd, który utworzy pan Donald Tusk niedługo. Więc, bo to jest po prostu kwestia elementarnego bezpieczeństwa Polski. No można, jak utworzenie rządu wpłynie w ogóle na relacje polsko-ukraińskie, no to zobaczymy. Przecież w tym momencie jeszcze nawet nie wiemy, nie znamy dokładnie programu rządu, nie wiemy, kto będzie też obejmował kluczowe posady. Na pewno to można powiedzieć, że ten rząd będzie miał duży kredyt zaufania u państw zachodnich i wśród brukselskiej biurokracji, więc z jednej strony będzie łatwiej rozmawiać z państwami zachodnimi i przekonywać te państwa do takiego polskiego spojrzenia na Rosję, na Ukrainę, na to, żeby nie można dopuścić do zwycięstwa Rosji, do tego, że cena zwycięstwa, ewentualnego zwycięstwa Rosji będzie przeogromna. Z drugiej strony ta paradoksalnie, ale ta zależność, znaczy zależność w znaczeniu lepszych kontaktów, tak, może mieć też hipotetycznie wymiar negatywny, jeśli się okaże, że większość państw europejskich, taki mainstream europejski, podejmie decyzję o na przykład zmuszeniu Ukraińców do zaakceptowania niekorzystnych warunków rozejmowych, no to rząd, któremu obiektywnie bardziej zależy na utrzymaniu dobrych relacji wewnątrz UE, będzie poddany i z Brukselą, będzie poddany znacznie większej presji, żeby to zaakceptować. Natomiast rząd, tak jak ten rząd, który odchodzi, rząd konserwatywny, no wielokrotnie pokazywał, że potrafi prowadzić politykę, bym powiedział, nie liczącą się z nastrojami Brukseli. Miało to pewnie, historycy ocenią, że miało to dobre i złe aspekty, ale w przypadku Ukrainy na pewno ta polska wiara, że Ukraina nie zostanie podbita przez Rosję i ta ogromna mobilizacja, którą polska dyplomacja dokonała i prezydent Duda w przededniu wojny i w pierwszych tygodniach, to będzie na pewno zapisane jako wręcz wzorowy przykład tego, jak powinno działać państwo polskie w sytuacji ogromnego zagrożenia zewnętrznego, nie tylko dla swojego sąsiada, ale też dla samej Polski.
Powiedział dr Łukasz Adamski, zastępca dyrektora Centrum Dialogu imienia Juliusza Mieroszewskiego. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.